Tylko człowiek czynu, Łotr pośród aniołów, może pomóc w tej trudnej sytuacji. Nie, to nie jest fragment Pisma Świętego, choć skojarzenia z przypowieścią o synu marnotrawnym są jak najbardziej na miejscu. Czyje to słowa i kogo dotyczą, o tym już za chwilę, dlatego polecam, nie oddalajcie się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest czwartek, 4 lipca, Daniel Biały, Echa Padoku. Powrót Biratore do Enston to temat sprzed dobrych kilku dni. Pewnie bym do niego nie wracał, gdyby nie publikacja Blika, która odkrywa nieco kulisów tego powrotu, już odkładając na bok tą etyczną stronę decyzji francuskiego koncernu. Długo zastanawiałem się, dlaczego z wielu dostępnych osób jest na rynku wiele osób z doświadczeniem. Francuski koncern Alpine zdecydowało się sięgnąć właśnie po Briatore. Tonący brzytwy się chwyta, na to wygląda przynajmniej z opublikowanej przez szwajcarski dziennik rozmowy z Bernim Ecclestonem. Ten starszy pan, mimo tego, że już jest dalej od tego sportu, nieco poza obiegiem, nadal zdaje się pociągać za wiele sznurków, nadal ma coś do powiedzenia. Jego kontakty, jego sugestie nadal są brane pod uwagę i to on właśnie ma być ojcem chrzestnym tego małżeństwa Alpine z Briatore. Dziwacznie to brzmi, bo całość jest dość dziwaczna. Jakiś czas temu miał się do niego odezwać zrozpaczony Luca De Meo i w toku rozmowy gdzieś wyszło, jak królik z kapelusza wyskoczył, Flavio Briatore i jego nazwisko jako zbawcy, jako tego, który może odwrócić sytuację. I tutaj teraz cytat z Berniego Ecclestona. Od razu doszliśmy do wniosku, że tylko człowiek czynu, Łotr pośród aniołów może pomóc w tej trudnej sytuacji. W tym cyrku jest już dość świętych. Ogromną siłą Flavio zawsze było nieprzeciąganie decyzji. Działał i myślał z rozmachem. W F1 nie potrzebujesz przyjaciół, potrzebujesz sukcesu. Rzeczywiście Alpine w tej chwili potrzebuje tego sukcesu. Są różne punkty widzenia na tą obecność Briatore w tym zespole i na jego skuteczność. Niektórzy mówią, że nadal potrafi i może wiele. Niektórzy twierdzą, że już dawno wypadł z obiegu, to wszystko jest tylko mit i legenda, no ale z takim błogosławieństwem młodej parze należy życzyć tylko i wyłącznie dobrej drogi i pełnych sukcesów w Formule 1, samych sukcesów. Ten miesiąc miodowy właśnie trwa, bo jak powiedział Flavio Briatore, szef koncernu dał mu wolną rękę, dał mu możliwość decyzji, jeżeli chodzi o Formułę 1. W jednym Bernie Ecclestone nie przesadzał. Flavio wziął się do roboty i nagle Carlos Sainz, który już przykładał długopis do kontraktu Williamsa, zdecydował się odłożyć tę decyzję, zdecydował się poczekać. Było też wiele rozmów w padoku, nieprzypadkowo uchwyconych przez kamery i fotoreporterów. Flavio wie, jak przyciągnąć uwagę. Rozmowy z Mercedesem odnośnie dostawy jednostek napędowych, a teraz plotki o możliwym ściągnięciu Mattii Binotto i bliższej współpracy z Ferrari. Binotto i silnik Ferrari. To się fajnie dodaje. Może rzeczywiście w tym szaleństwie jest metoda, na pewno jest desperacja, bo jak inaczej nazwać sytuację, w której Alpine decyduje się, czy rozważa porzucenie swojej własnej jednostki napędowej, swojego dziecka na korzyść, na rzecz jednostek napędowych rywali. 2 lata przed rewolucją technologiczną, 1,5 roku zostało. Alpine chce podjąć taką, moim zdaniem, kontrowersyjną, ale być może potrzebną do osiągnięcia sukcesów decyzję. A może podejmują te decyzje dlatego, że jak pisze Joe Sayward, ludzie masowo uciekają z Enstone i z Viry. Ten proces już trwa i będzie jeszcze trwał. Będą kolejne ucieczki, będą kolejne odejścia. Mimo że Alpine ostatnio pochwaliło się zatrudnieniem 3 inżynierów tego wysokiego szczebla, to jednak nadal więcej ludzi opuszcza ten projekt niż chce do niego dołączyć. Inaczej ma być w Red Bullu i w Red Bull Powertrains, bo ten jest bardzo pewny siebie, przynajmniej wynika to z wypowiedzi Christiana Hornera, Helmuta Marko. Właśnie jest pewny siebie w kontekście roku 2026 i przed Silverstone zaproszono duże telewizje do fabryki silnikowej. Sam obiekt ma być jednym z najnowocześniejszych w ogóle, jakie istnieją, i jednocześnie największą inwestycją w fabrykę silnikową od 40 lat w tej części świata. To robi wrażenie, równie duże wrażenie robi informacja, że prawie 500 pracowników zatrudnionych obecnie w tej fabryce, 220 przyszło z Mercedesa, z fabryki Brackley i Brixworth. Z moich informacji wynika, że ta liczba jest nieco zawyżona, choć ma ona pochodzić nie bezpośrednio z Red Bulla, ale z publicznie dostępnych informacji. W materiale Sky Sports pokazano również pierwszą pełną wersję jednostki napędowej, pewnie widzicie ją właśnie na przebitce w tym materiale, która miała w całości powstać pod dachem Red Bull Powertrains, a jej odpalenie miało miejsce dobre 2 lata temu, kiedy żył jeszcze Dietrich Mateschitz. Postępy mają być duże również dzięki rosnącemu wsparciu Forda. Oba podmioty znajdują kolejne pola do współpracy i ją rozwijają. Gdyby dało się jeszcze pozyskać kogoś takiego jak Andy Cowell. Niestety dla Red Bulla Cowell, który jest uważany za jednego z ojców, i to nie chrzestnych ojców, ale ojców, prawdziwych ojców obecnej jednostki napędowej Mercedesa, wybrał Aston Martina. Ogromna wiedza i doświadczenie dotyczące tego, co działo się przez ostatnie lata w Mercedesie, połączone z zapleczem, z możliwościami koncernu Hondy, to może urodzić naprawdę coś ciekawego, szczególnie, że wkrótce może w fabryce w Silverstone pojawić się odrobina czerwieni. Mowa o Enrique Cardile, który przez lata był jednym z fragmentów pionu technicznego, tego kręgosłupa technicznego operacji wyścigowej Ferrari. Zobaczymy wkrótce, co Stroll znowu ugotował, szczególnie, że według włoskich doniesień rozmowy z Newayem mają być na tej ostatniej prostej. Niektórzy mówią, że już uścisnięto sobie dłonie, pozostaje kwestia tylko wysokości wynagrodzenia tego doświadczonego projektanta. Jest to poważne, poważnie zrobiło się również w Ferrari ze sprawą nowych poprawek, które działają, ale nie za bardzo. To trochę tak, jak się często mówi, dobry, ale więcej nie rób. Tak ma być właśnie obecnie w Ferrari. Inżynierowie z Maranello wpadli w pułapkę Mercedesa, znaleźli docisk, ale docisk, który nie jest możliwy do wykorzystania na torze w warunkach wyścigowych. Docisk pływa, szczególnie w tych szybkich sekcjach. Jest taki fragment, jest takie nagranie z jednej z sesji, gdzie Carlos Sainz traci, gubi tylną oś, ale wcześniej samochód zaczyna w tym szybkim zakręcie rytmicznie podskakiwać i właśnie z tym podskakiwaniem zaczyna pracować cała platforma mechaniczna. Wraca dobrze znany bouncing, wraca być może również porpoising. Mówiąc obrazowo, czerwony koń zaczął nerwowo podskakiwać i to się kierowcom bardzo, ale to bardzo nie podoba. Jednak w przeciwieństwie do Mercedesa, Włosi nie zamierzają ślepo trwać przy tej koncepcji, przy liczbach i już na Silverstone, choć to nie jest potwierdzona informacja, mogą się wycofać z tej nowej podłogi, z tego nowego dyfuzora albo pojechać na dwie różne specyfikacje. Być może spróbują to jeszcze uspokoić mechaniką i zmianami w tej konstrukcji czy konfiguracji mechanicznej, ale powrót do poprzedniej wersji podłogi jest jak najbardziej możliwy. Ma to rozwiązać problem podskakiwania, bo wcześniej tego problemu nie było, ale jednocześnie można pożegnać się z dodatkowym dociskiem, przynajmniej na jakiś czas, dopóki nie znajdą innego rozwiązania. Gary Anderson twierdzi, że Włosi potrzebują nowego przedniego skrzydła, że zmiana podłogi, zmiana tego, co dzieje się w tylnej sekcji, wymaga korekty również z przodu. Skrzydła, które pozwoli na stabilne zasilenie podłogi niezależnie od prędkości, niezależnie od położenia samochodu względem toru. Ten problem w Ferrari pojawia się w szybkich zakrętach i to właśnie jest niebezpieczne. To właśnie powoduje, że kierowcy tracą pewność siebie, a właśnie w zakrętach konfiguracja samochodu, symulacja tego wszystkiego jest najtrudniejsza i tutaj zespoły szczególnie pracują nad tym obszarem przedniego skrzydła, żeby to wszystko uspokoić. Tak miało być w Mercedesie. Oni wycofali się z tego bardzo ciekawego rozwiązania przedniego skrzydła na korzyść bardziej konserwatywnego rozwiązania z pełnymi płatami. Podobnie jest również w McLarenie. Ferrari potrzebuje właśnie takiego skrzydła, jakie ma Mercedes, jakie ma McLaren. Nie chodzi tylko o elastyczność, ale właśnie o zachowanie przepływów powietrza, zasilenie tych kanałów, które otwierają podłogę w różnych obszarach toru, na różnych prędkościach. A będąc przy skrzydle McLarena, warto przyjrzeć się nowej wersji wprowadzonej do ścigania. Zmiany wprowadzone przez McLarena w Austrii nie są duże, ale zdaniem chociażby Garego Andersona mają kluczowy wpływ na stabilizację przepływu powietrza, szczególnie w obszarze podłogi na różnych sekcjach toru, przy różnej prędkości, przy różnych ułożeniach samochodu względem toru. No i zobaczcie, na górze ta starsza specyfikacja, na dole ta nowa wprowadzona. Przede wszystkim różnica, jeżeli chodzi o kształt, krzywiznę tego górnego płata przedniego skrzydła, to właśnie on, jego położenie, jego ułożenie ma wpływ na zasilenie powietrza, poprowadzenie powietrza w obszar tych kanałów, które się otwierają. Ale drugi ważny element, zmiana w okolicy tego zewnętrznego elementu przedniego skrzydła, bocznego płata. Zobaczcie, mamy podobną konfigurację. Dużo tych szczelin, które mają budować ten efekt outwash, wypchnięcia brudnego powietrza, wyczyszczenia tego powietrza, nie wpuszczenia tego brudnego powietrza w obszar podłogi, na krawędź podłogi, gdzie mogłyby te przepływy zaburzyć dobrą pracę podłogi. No i tutaj bardzo agresywne rozwiązanie z takimi trzema widocznymi łopatkami, które mocno wystają. Tak agresywnie w tym obszarze nie grał do tej pory chyba żaden z zespołów. Zmiana nieduża, ale ma być bardzo istotna, jeżeli chodzi o stabilizację tego przepływu. McLaren jako jedyny zespół tymi poprawkami, które wprowadził ostatnio, poprawił się w różnych sekcjach. Poprawił również zachowanie w wolnych sekcjach, ale i w szybkich sekcjach. Zobaczcie, jak zmieniła się boczna krzywizna tego przedniego skrzydła. Mamy różnicę, jeżeli chodzi o kształt tego całego bocznego płata. Nieco różnicy, jeżeli chodzi o ten boczny element, na którym będą kreowane te wiry, które będą szły dalej, ale również zmiana, jeżeli chodzi o wykończenie tego elementu, jeżeli chodzi o krzywiznę i ułożenie tych łopatek względem siebie w stosunku do tego starszego rozwiązania. Niektórzy po tym weekendzie wyścigowym w Austrii, mowa o kibicach, stwierdzili, że tym elementem McLaren buduje przednie skrzydło, którym będzie przebijał opony rywalom, co jest oczywiście kompletną bzdurą. Za zmianami w obszarze przedniego skrzydła poszły również zmiany w obszarze zawieszenia. Tak jak Wam mówiłem, podłoga musi być odpowiednio zasilona. Ten przepływ kreuje przednie skrzydło. Po drodze jest zawieszenie, które musi podołać temu wszystkiemu, albo inaczej musi współgrać z tym przepływem. No i mamy tutaj zmiany nie tyle, jeżeli chodzi o geometrię tego przedniego zawieszenia, ale jeżeli chodzi o sposób obudowania tych ramion przedniego zawieszenia. Bardzo subtelne zmiany. Gdzieniegdzie to zawieszenie nieco przybrało, jeżeli chodzi o grubość, gdzieniegdzie pojawiły się delikatne krzywizny. To są detale, ale te detale sprawiają, że to wszystko gdzieś tam na końcu, gdzie buduje się ten docisk w tej tylnej sekcji samochodu, właśnie ten ciężar został przesunięty, jeżeli chodzi o kreowanie docisku, jeszcze bardziej w tylną sekcję samochodu. To wszystko ma niesamowity wpływ. No i tutaj McLaren zdaje się być niezwykle skuteczny. Zobaczymy, jak to się przełoży na kolejny weekend wyścigowy. McLaren na Silverstone ponownie ma być mocny, a jeszcze mocniejszy chce być Red Bull, chce przywieźć na ten weekend, czy przywiózł na ten weekend pakiet poprawek, nową podłogę, nowy dyfuzor. To ma zwiększyć wydajność tego samochodu. Liczby, z tego co piszą media, w symulatorze pokazują bardzo dobre osiągi, ale czy to przełoży się na tor? Czy te problemy z korelacją, które miał Red Bull, nie zmaterializują się w postaci rozczarowania na torze? Tego nie wiemy. Te poprawki mają dotyczyć głównie przepływów pod podłogą, więc pewnie nie zobaczymy jakichś zmian w konfiguracji tego samochodu, przynajmniej na zdjęciach, które pokazują ten samochód w alei serwisowej czy na torze. W tym obszarze może zmienić się również konstrukcja Haasa. Mówię o podłodze, o tych przepływach, który nie zamierza zwalniać. Po weekendzie, bardzo dobrym weekendzie wyścigowym w Austrii, gdzie punktowali, to punktowali bardzo mocno, oni chcą jeszcze poprawić swoją formę i poprawić wydajność. Zobaczymy, czy im się to uda, jak są skuteczni, jeżeli chodzi o wprowadzenie tych poprawek na tor, bo rywale, jak widać, mają z tym problemy. Problemy w Ferrari, problemy w Red Bullu. Tylko McLaren zdaje się być odporny na to wszystko. Jeżeli mówimy o odporności, to taką odpornością wykazał się również Lando Norris. Sfrustrowany po tym, co wydarzyło się w Austrii, ale na konferencji prasowej przed tym weekendem wyścigowym bardzo, moim zdaniem, rozsądnie uspokoił to wszystko. Powiedział, że pogadali z Maxem, ustalili, czy przegadali to wszystko. Nie ma między nimi złej krwi, oni nadal chcą się ścigać, chcą się twardo ścigać. Zapytano o to, czy Max przeprosił, Lando się tylko uśmiechnął. David Coulthard powiedział ostatnio, że piekłoby zamarzło, gdyby Max Verstappen powiedział słowo przepraszam, ale Lando bardzo fajnie powiedział, że Max nie musi przepraszać. Tam naprawdę nie było jakiejś dużej agresji. Ten kontakt był naprawdę niewielki. On właśnie tego żałował, że tak niewielki kontakt miał tak duże konsekwencje. Sprawa zdaje się wyjaśniona. Szkoda, że McLaren podgrzewał nieco atmosferę, bo docierają informacje o tym, że holenderscy kibice chcą brytyjskim dziennikarzom zgotować jakąś niespodziankę. Jeżeli nie na Silverstone, to na Zandvoort, to nigdy nie wróży nic dobrego. Nie chcemy takich sytuacji w Formule 1. Możemy się różnić, możemy mieć różne punkty widzenia, możemy mieć różne sympatie, ale jeżeli idzie personalnie, jeżeli pojawiają się groźby w kierunku konkretnych osób, konkretnych dziennikarzy, którzy mają prawo do swojego zdania, no to pod taką Formułą 1 ja się nie podpisuję. Mam nadzieję, że to będzie kolejny dobry weekend wyścigowy, który przed nami. Za dzisiaj Wam już bardzo dziękuję. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Paddocku.